Dzięki, Rafale. Żyjemy w świecie, w którym co rusz się nas o czymś zapewnia, że coś jest wspaniałe albo bardzo korzystne, co jednak później okazuje się nieprawdą. Coś się reklamuje, że jest nam bardzo potrzebne i bardzo na tym skorzystamy, a jednak z czasem okazuje się inaczej. Więc uczymy się ostrożności, patrzymy bardziej świadomie. Na przykład ktoś wymyślił slogan "Wyższa kultura bankowości", ponieważ jest wiele rozczarowań związanych z bankami, niełatwo jest zyskać do nich zaufanie. Banki lubią grać na spadkach wartości i potrafią wyciągnąć z tego zysk dla siebie, wręcz tworzyć mechanizmy oparte na czerpaniu zysków ze spadków, później same te spadki powodować, wywoływać, albo przynajmniej przewidywać, co przynosi im krociowe zyski, oczywiście kosztem tych, którzy zaufali. Więc dzisiaj jesteśmy bardzo ostrożni. Słyszałem ostatnio wypowiedź prezesa największego obecnie banku na świecie, czyli Goldman Sachs, który rozbraja swoją szczerością do tego stopnia, że mało nie spadłem z krzesła. Powiedział, że światowy system finansowy to jedno wielkie kasyno. Ale w historii, którą dzisiaj poznamy, nikt nikomu nic nie reklamuje, nie zaprasza, a jednak ktoś przyszedł, tym kimś był. No właśnie, poznajemy dalej Ewangelię Jana, w sposób trochę nietypowy, cofając się od pewnego punktu w stronę początku. Dzisiaj trzeci rozdział Ewangelii Jana, bo ostatnio był czwarty. Przeczytajmy pierwszy odcinek, wersy pierwszy i drugi. Był spośród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Mamy tutaj do czynienia z dwoma osobami, z których jedna jest tą, do której wiadomość ma trafić, Ewangelia. Drugą jest ta, która Ewangelię ma przekazać, Nikodem i Jezus. I zwróćmy uwagę, kto do kogo przyszedł. Czy to ten, który miał przekazać wiadomość, przyszedł do tego, który miał usłyszeć? Nie, nie. To Nikodem przyszedł do Jezusa. Jezus go nie zapraszał. On sam przyszedł. Sam uznał, że warto. Zobaczył w sobie potrzebę. Jezus go nie zapraszał. Co nie znaczy, że nic nie mówił i nic nie robił. W podtekście jest to, co działo się wcześniej. Jezus uczynił coś, co sprawiło, że tacy ludzie jak Nikodem odkryli wartość tego, co Jezus może człowiekowi dać, w czym może pomóc. Coś, co go przekonało. Tak, że nawet nie potrzebował słyszeć słowa "zapraszam", ani "wyższa kultura bankowości", czy jakakolwiek inna reklama. Po prostu sam zapragnął i przyszedł, bo miał taką potrzebę. Ciekawa postać, Nikodem. Co więcej, pragnienie, które powstało w Nikodemie, było tak silne, że przełamał naturalne opory. Opory przed czym? Skoro przyszedł pod osłoną nocy, to miał naturalną obawę przed tym, co powiedzą inni. Ogromna siła, która zwykła targać człowiekiem, co powiedzą inni. Zwłaszcza jeżeli jestem znamienitym, szanowanym członkiem społeczeństwa, należę do elity, co powiedzą inni? Mógłbym narazić się na śmieszność. Ogromna siła. A jednak pragnienie, które powstało w Nikodemie, było silniejsze. Wielkie pytanie, jakie tu powstaje, jest takie. Jak Jezus to zrobił? Że nie powiedział zapraszam, a ktoś przyszedł. Możemy to wyczytać ze słów Nikodema. On powiedział, dlaczego przyszedł do Jezusa. Mówi, nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nim. Zwróćmy uwagę na słowo znak. To, co Jezus robił, było znakiem. Znakiem tego, co można było u niego dostać. Jakie znaki czynił Jezus? Chociażby zamiana wody w wino, o której możemy przeczytać jeden rozdział wcześniej, a więc do tego dojdziemy niedługo. Co można było dostać u Jezusa? Rozwiązywał życiowe problemy, życiowe dylematy, jak choćby ten, że komuś zabrakło pieniędzy na wesele. Za Jezusem chodził jakby taki wielki napis, tu znajdziesz odpowiedź na swoje życiowe dylematy. I szło za tym świadectwo, potwierdzenie ze strony wielu ludzi. Tu znajdziesz odpowiedź na życiowe dylematy. Skuteczna promocja tego, co u Jezusa można było znaleźć, po prostu prawda nienaciągana. Dlatego właśnie Nikodem przyszedł. Ciekawe. Nie trzeba było go zapraszać. Ale czego Nikodem szukał? Dlaczego przyszedł? Jaki miał życiowy dylemat, którego rozwiązania szukał? Mówi do Jezusa, od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Czyli czego szukał? Prawdy, sensu. Chociaż sam był nauczycielem w sprawach wiary, autorytetem w sprawach wiary, szukał prawdziwych rozwiązań. Zobaczmy, to był człowiek, którego dylematem nie była materia, że brakowało mu wina czy pieniędzy. Też nie zdrowie. Jego dylematem był sens życia. Sens religii, można by powiedzieć, relacja człowieka z Bogiem, potrzeba odkrycia, na czym to wszystko polega, jak się rzeczy mają. Widocznie dotychczasowe odpowiedzi, jaki dawał mu system religijny, w którym tkwił, nie satysfakcjonowały. Tak czy inaczej, za Jezusem szedł jakby taki napis. Tu znajdziesz odpowiedź na życiowe dylematy. Powstaje pytanie, na ile Nikodem dostał to, po co przyszedł. Popatrzmy na następny odcinek, wersy 3-8. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Na ile Nikodem dostał to, po co przyszedł? Czy nie zawiódł się jak na jakimś banku? Jezus już w pierwszej minucie rozmowy zajmuje się tą jego największą potrzebą, odpowiada na jego życiowy dylemat. Czyli pytanie o istotę relacji człowieka z Bogiem, ale czyni to po mistrzowsku. Nie odpowiada wprost, ale pozwala mu samodzielnie odkrywać. Najpierw robi ciekawą rzecz, mianowicie pomaga mu nazwać ten dylemat, z którym przyszedł. Jak go nazywa? Ujrzeć Królestwo Boże. Potrzebujesz ujrzeć Królestwo Boże, czyli zobaczyć realne działanie Boga. Bo to, czego Nikodem doświadczał do tej pory w systemie religijnym, w jakim tkwił, nie było działaniem Boga. W systemie religijnym, w jakim Nikodem tkwił, nie było widocznego działania Boga. Wszystko, co tam się działo, było wykonywane przez człowieka. Przecież to nie Bóg zabijał zwierzęta na ołtarzu. Nie Bóg te zwierzęta tam przyprowadzał. Nie Bóg machał kadzielnicami. Tak naprawdę nie było żadnej rzeczy, którą Bóg musiałby wykonać, żeby ten kult się odbył. Ten system nie potrzebował działania Boga, żeby funkcjonować. Czy Bóg działał, czy nie, nie miało to żadnego wpływu na to, co się działo. Tak jest z każdym systemem religijnym, że radzi sobie świetnie bez działania Boga. Wszystko, co widać, jest w 100% wykonane przez człowieka. Ale teraz Jezus mówi do Nikodema niezwykłą rzecz, że można ujrzeć działanie Boga. Można ujrzeć Królestwo Boga, czyli właśnie Jego działanie, doświadczyć Go, tego, co Bóg może zrobić, ale w tym celu trzeba, co Jezus mówi? Jezus posługuje się tutaj obrazem, daje Nikodemowi kolejną zagadkę do odkrycia. Mówi, trzeba się powtórnie narodzić. Trzeba się powtórnie narodzić. A to zagadka. Nikodem reaguje zgodnie z przewidywaniami. Jak to powtórnie narodzić? Jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Zaczyna szukać, kombinować. Nic nie daje takiej satysfakcji, jak samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Ewangelii. Nikodem zaczyna szukać odpowiedzi, wyklucza po drodze kolejne możliwości. No z pewnością nie chodzi o to, żeby powtórnie wejść do łona matki, zawęża możliwości. A Jezus zachowuje się tutaj jako taki mistrzowski pomocnik, pomaga mu w samodzielnym odkrywaniu, a nie od razu formułka, regułka do nauczenia, odczytanie z oficjalnych dokumentów poprawnej odpowiedzi. Nie, nic z tych rzeczy, tak? Jest tu przygoda odkrywania. Jezus naprowadza go na odpowiedź, co to znaczy narodzić się na nowo, i mówi bardzo ciekawą rzecz. pomaga Nikodemowi zrobić krok naprzód. Trzeba się narodzić z wody i z ducha. Narodzić się z wody. O co może chodzić? Woda. Woda. O jaką wodę może chodzić? Aha, Jan Chrzciciel. Przecież był chrzest, tak? Trzeba zanurzyć się w wodzie. Trzeba przyjąć chrzest. Czyli jednak jakiś rytuał. Ale chwileczkę. Co mówił ten Jan Chrzciciel? Jak tam byłem razem z moimi kolegami faryzeuszami, jak poszliśmy do niego nad Jordan, by zobaczyć, co tam wyczynia. Co on do nas mówił, jak któryś z nas chciał się ochrzcić? Powiedział, że jesteśmy obłudnikami. A więc nie chodzi o rytuał. Ale widocznie o coś, co musi się stać w człowieku autentycznie, bez czego chrzest jest tylko pustym znakiem. Co to może być? Myślę, że Nikodem gdzieś tam w swojej głowie doszedł, że chodzi tak naprawdę o nawrócenie. Istotą jest nawrócenie. Bóg patrzy na serce. Prawdziwe, szczere nawrócenie do Boga, to się kryje za tym symbolem wody. Nie chodzi o sam chrzest, ale o to, co on oznacza. Może coś takiego Nikodem sobie myślał. Do tej pory biegłem w głębi mojego serca w kierunku przeciwnym niż Bóg, pomimo wielkich czasami pozorów pobożności. I widocznie przychodzi moment, żeby się do tego przyznać i zmienić kierunek, tak? Zdecydować, że odwracam się od życia dla siebie i chcę żyć zgodnie z tym, jak Bóg mnie prowadzi. Pozory pobożności są czasami wielkie. Można zawędrować na szczyty religijnej elity w jakiejś wspólnocie, być prawie na czele. Można nawet zostać arcykimś lub jeszcze wyżej, ale to nie zmienia w najmniejszym stopniu tego, co jest potrzebne, żeby narodzić się na nowo, tak? Potrzeby osobistego nawrócenia. A więc to oznacza narodzić się z wody, tak? To oznacza nawrócenie. A z ducha? Zagadki ciąg dalszy. Myśl, Nikodemie, myśl. Odkrywaj przyjemnego odkrywania. Co to znaczy narodzić się z ducha? Jezus znowu naprowadza, pomaga odkryć i mówi co? Co się z ciała narodziło, jest ciałem. Aha, czyli narodzić się z ducha, to chodzi o coś zupełnie innego niż to, co się narodziło z ciała, więc z woli mojego taty i mojej mamy. Czym jest duch człowieka, skoro jest czymś innym niż tym, co się narodziło, gdy się narodziłem z ojca i matki i żyję do dziś? Co więc składa się na ciało, kiedy Jezus mówi, że to, co się z ciała narodziło, jest ciałem? Oczywiście nasze ciało, ale nie tylko. Również to, że myślimy, odczuwamy, czyli nasza dusza, świadomość. Ale widocznie człowiek to nie tylko to, tak? Widocznie jest coś głębszego w człowieku i Jezus nazywa to duchem. Coś głębszego niż intelekt, emocje, uczucia. Istnieje niebezpieczeństwo, że można te rzeczy pomylić, pomieszać. Religijne uczucia rozbudzane w taki czy inny sposób przez na przykład jakieś rytuały, przez podniosłą atmosferę, inne rozbudzacze religijnych emocji. Człowiek może nawet czuć się jak w niebie, czuć się bardzo, że wierzy, ale jak te rozbudzacze milkną, uczucia zaczynają słabnąć, no to znowu trzeba gdzieś iść, coś przyjmować, by znowu rozbudzić uczucia i tak w kółko. Czyli pomylenie duszy z duchem To, co narodziło się z ciała, z ojca i matki, to moje życie, ta moja świadomość. Nie o tą sferę chodzi, tak? W każdym człowieku jest coś głębszego niż ciało i dusza, duch. Na czym polega doświadczenie czegoś w sferze ducha? Inaczej niż w duszy, w emocjach, w umyśle. O co chodzi? Co to znaczy narodzić się z ducha? Jezus dalej pomaga Nikodemowi i mówi, wers 8, jeszcze raz. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Duch człowieka. I teraz, zgodnie z tym obrazem, który Jezus tutaj daje, w duchu człowieka może coś się dziać. Może wiać wiatr. I wtedy widzisz jego skutki. Słyszysz szum, drzewa się kołyszą, firanki się kołyszą, ale nie widzisz źródła. Źródło jest, jest wiatr, bo widać skutki. Takim właśnie jest działanie Boga w duchu człowieka. Królestwo Boże w człowieku, jak to nazwał Jezus. Tam w duchu człowieka coś się może dziać, a na zewnątrz widać tylko skutki. Radość, pokój, poczucie satysfakcji, inne skutki, które Jezus wielokrotnie opisywał. Te rzeczy nie mają swojego źródła na zewnątrz. Wypływają z ducha człowieka, z tego, co tam się dzieje, gdy wieje tam wiatr. Niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych okoliczności. W duchu człowieka coś się dzieje, wieje wiatr Ducha Świętego i widać skutki, radość, pokój, poczucie satysfakcji. Ale w duchu człowieka, choćby nazywał się chrześcijaninem, ale nie narodził się na nowo, nie doświadczył tego, o czym Jezus tutaj mówi, narodzić się z wody i z ducha, w duchu takiego człowieka nic się nie dzieje. Cisza. Żadnego powiewu, bo duch jest martwy. Wtedy oczywiście można machać jakimiś wachlarzami, ruszać firankami, kołysać drzewami, puścić szum wiatru z głośnika. W podobny sposób można wzbudzić jakieś odruchy radości, pokoju, satysfakcji. Do tego trzeba jakichś wysiłków różnych, religijnych obrzędów, świąt, wzniosłej muzyki, jakiejś oprawy, żeby wzbudzić religijne uczucia, uniesienia, ale duch pozostaje martwy. W nim nic się nie dzieje. Pozostają tylko jakieś ludzkie wysiłki, próby, bo duch jest martwy. I ta radość, pokój, satysfakcja jest bardzo względna, zależy od okoliczności. Ale duch może zostać ożywiony przez Ducha Świętego. I gdy człowiek ze swej strony zrobi to, co ma zrobić, czyli narodzi się z wody, gdy nawróci się do Chrystusa w swoim umyśle, podejmie tą przełomową decyzję o zmianie zwrotu, przyzna, że do tej pory uciekał od Boga, ale teraz postanawia zmienić zwrot, dosyć ucieczki, dosyć pozorów. Moje życie, Boże, bez reszty oddaję Tobie. To człowiek jest w stanie zrobić w swojej duszy. Chociaż i tutaj do takiego nawrócenia w swoim umyśle też człowiek potrzebuje pomocy od Boga, ale Bóg udzieli jej każdemu, o kim wie, że warto mu udzielić. Tak? Wystarczy chcieć. I kiedy człowiek w ten sposób się nawróci, Duch Święty przystępuje do akcji, zaczyna wiać, ożywia ducha człowieka i wtedy człowiek ogląda Królestwo Boże. Doświadcza działania Boga w swoim duchu. Nie potrzebuje już żadnych rozbudzaczy emocji, żadnego kołysania drzewami czy ruszania firankami, żadnych ludzkich zabiegów. To było dobre wcześniej, ale teraz jest niepotrzebne, bo w sercu jest źródło. I właśnie zostało ożywione i zaczęło tam mocno wiać. Tak jak Jezus to właśnie opisuje. Duch wieje jak chce. I doświadczyć takiego działania Boga, zupełnie niezależnego od ludzkich wysiłków, doświadczyć radości, pokoju, satysfakcji, wolności, zupełnie niezależnych od okoliczności. To jest oglądanie Królestwa Bożego i doświadczanie Bożego działania. Póki co, jak idzie Nikodemowi odkrywanie samodzielne odpowiedzi na swoje życiowe dylematy? Patrzmy na kolejny odcinek, wersy 9 do 12. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: jakżeż to się może stać? Odpowiadając mu na to Jezus rzekł: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? Odkrywania przez Nikodema ciąg dalszy, trochę utknął w miejscu, co wyraża słowami, jak widzimy, jak to się może stać. Inaczej mówiąc, głowa mnie już boli, wszystko mi się miesza. Potrzebuję pomocy, żeby ruszyć dalej, żeby coś było z tego odkrywania. I tą pomoc otrzymuje. Co Jezus mu mówi? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Inaczej mówiąc, uporządkuj swoje myśli. Logika. Coś ma wynikać z czegoś. Bo Nikodem pogubił się tutaj, a przecież Jezus przed chwilą bardzo wyraźnie mu powiedział, jaka jest kolejność kroków. Najpierw woda, potem duch. Najpierw trzeba się narodzić z wody, żeby się narodzić z ducha. A on zamiast po kolei, zamiast zrobić to, co może zrobić, czyli wskoczyć do wody, mówiąc obrazowo, nawrócić się, stara się koniecznie zrozumieć, co to znaczy narodzić się z ducha. Dlatego Jezus kierunkuje go, naprowadza i mówi do niego: jeśli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? O jakiej to ziemskiej, czyli możliwej do zrozumienia rzeczy Jezus mu powiedział? O czymś, co każdy może zrozumieć? Narodzenie się z wody. A więc jest pewna decyzja do podjęcia. I każdy to może zrozumieć. Nawróć się. Zostaw wszystko i chodź za mną. Stań się moim uczniem. Najpierw trzeba narodzić się z wody. Bo Nikodem tak bardzo chciał zrozumieć, co to znaczy narodzić się z ducha, a przecież nie zrobił pierwszego kroku. Narodzić się z wody. Na niektórych studiach teologicznych jest taki przedmiot, nazywa się filozofia religii. Też musiałem go zdawać na uczelni teologicznej, gdzie się uczyłem. W tym przedmiocie między innymi ludzie, którzy nie doświadczyli nigdy narodzenia z ducha, starają się opisać to zjawisko i próby wyglądają dosyć rozpaczliwie, że człowiek doświadcza jakiegoś przebóstwienia i tego typu wzniosłe zwroty. Właśnie coś takiego robi Nikodem, że chce zrozumieć, co to znaczy narodzić się na nowo, narodzić się z ducha. Zanim jeszcze zrobił ten konieczny krok we właściwej kolejności, nawrócił się do Chrystusa, a już chciał doświadczać rzeczy duchowych, chociaż jeszcze nie było wody. I zobaczmy, jak Jezus pomaga mu ruszyć z tego martwego punktu odkrywania, ciąg dalszy, wersy 13 do 16. Jezus mówi: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Odkrywania ciąg dalszy, Nikodem szuka odpowiedzi na swój największy życiowy dylemat. Co to znaczy więź człowieka z Bogiem? Jaka jest istota? I kolejna podpowiedź ze strony Jezusa, koło ratunkowe, w postaci słów w wersie 13, tak? Na samym początku tutaj Jezus mówi: nikt nie wstąpił do nieba, prócz tego, który z nieba stąpił. Myśl, Nikodemie, myśl. Czym są te słowa? Aha, Jezus cytuje tutaj pewne zdanie z Księgi Przysłów, z 30 rozdziału. Nikodem jako znawca Starego Testamentu musiał to wychwycić, podpowiedź z Księgi Przysłów. Te słowa odnoszą się tam w Księdze Przysłów do Boga, a tutaj Jezus odnosi je, kreska, do kogo? Kreska, do Syna Człowieczego, a więc do samego siebie. Jezus po prostu przedstawia się tutaj Nikodemowi, że jest tym, który zstąpił z nieba, jest Synem Bożym, jest Bogiem. I dlatego jest wielka decyzja do podjęcia. Na czym polega? Jezus przywołuje tutaj kolejny obraz, to są te dalsze wersy, 14 i 15, jeszcze raz popatrzmy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jest decyzja do podjęcia. Jezus jest Bogiem, przedstawia się jako Bóg. I dlatego każdy człowiek, który jest z tym skonfrontowany, staje przed pewną decyzją. Jest to ta sama decyzja, przed którą stanęli ludzie z czasów Mojżesza, którzy są tu opisani. Sytuacja była tam taka, że Izraelici podczas wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej, na pustyni, zbuntowali się przeciw Bogu do tego stopnia, że groziło to wręcz unicestwieniem narodu. I Bóg, chcąc zatrzymać ich w ich szaleństwie, dotknął ich plagą jadowitych węży, których ukąszenie oznaczało śmierć, do tego stopnia, że każdy został ukąszony, ale jednocześnie kazał Mojżeszowi wystawić na wysokim palu podobiznę węża wykonaną z miedzi i zapowiedział, że ktokolwiek z buntowników spojrzy na tego węża, on, Bóg, zneutralizuje w nim ów śmiercionośny jad. A więc ludzie, którzy zostali dotknięci śmiercionośnym jadem, nosili w swoich sercach ostry bunt przeciwko Bogu i zostali postawieni przed decyzją. Jak popatrzysz na węża, którego Bóg wystawił, kazał wystawić, zostaniesz uratowany. Czy łatwo im było popatrzeć na podobiznę węża, ustawioną na polecenie Boga? Nie. Trzeba było zrezygnować z zawziętości, z buntu. Jak dziecko zbuntowane na rodziców. Popatrz na mnie. Nie, nie popatrzę. Ale ci, którzy podjęli decyzję, którzy przełamali się i popatrzyli, zostali uratowani. Wąż miedziany wystawiony na palu. Jezus nawiązuje tutaj do swojego ukrzyżowania, które wkrótce nastąpi. Bóg w ten sposób wyciągnie rękę przez mur wrogości, poświęci swojego Syna, bo w duchowej rzeczywistości nic nie ginie i każda postawa buntu w sercu człowieka łączy się w sposób konieczny z karą i wyrok śmierci musi być wykonany. I Jezus umarł zamiast mnie, biorąc na siebie karę za mój bunt. On jest tym jakby miedzianym wężem, tak, który symbolicznie tam został wystawiony. I jest decyzja do podjęcia, bardzo konkretna, czy zrezygnuję z buntu. Przy czym ten bunt czasami jest bardzo ukryty za pozorami wielkiej pobożności. Ale jest to konkretna decyzja i konkretne pytanie, czy chcę, czy nie chcę mieć Boga nad sobą. Izraelici na pustyni nie chcieli mieć Boga nad sobą, chcieli sami o sobie decydować, sami dla siebie być bogami. Podobnie dzisiaj każdy człowiek stoi przed decyzją. Czy chcę, czy nie chcę mieć Boga nad sobą? Żeby podjąć pozytywną decyzję, która leży w możliwościach człowieka. Trzeba uwierzyć, że Bóg tak mnie pokochał, że dał za mnie swojego jednorodzonego Syna, abym nie zginął w swoim buncie, płacąc przez całą wieczność karę, która się za bunt należy, ale miał życie wieczne. Trzeba uwierzyć, że po prostu warto mieć Boga nad sobą. Być może ty też masz jeszcze taką decyzję przed sobą do podjęcia. Czy chcesz mieć, czy nie chcesz mieć Boga nad sobą? Jaką decyzję ostatecznie podjął Nikodem? Czy wskoczył w końcu do wody w znaczeniu pełnego nawrócenia? Czy uwierzył i wyraził to przez decyzję? Tak, chcę mieć, Boże, Ciebie nad sobą. Tobie poddaję całe moje życie. Raczej podjął taką decyzję, bo zobaczmy, co jest o nim napisane w Ewangelii Jana 19. Już po śmierci Jezusa. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami. Już nie bał się, co powiedzą inni. Uwierzył, że Jezus i za niego oddał swoje życie. Zrezygnował z buntu i z pewnością był w gronie tych, którzy zobaczyli później Jezusa zmartwychwstałym. Jak to opisuje Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15, zobaczmy. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Możemy mieć przekonanie, że był w tej 500 wierzących ludzi, którym Jezus pokazał się po zmartwychwstaniu. I dlatego też z pewnością ujrzał Królestwo Boże, to znaczy doświadczył nowego narodzenia z ducha, dlatego że podjął taką decyzję, narodził się z wody, nawrócił się, a więc ostatecznie nie zawiódł się, odkrył odpowiedź na swoje życiowe dylematy, o co chodzi w tej więzi człowieka z Bogiem. Ujrzał Królestwo Boże. W dniu Pięćdziesiątnicy zobaczył, jak w jego sercu świszczy wiatr Ducha Świętego. Mówiąc obrazowo, jak drzewa się kołyszą, jak firanki. Radość, pokój, poczucie satysfakcji, niezależnie od okoliczności, mogą człowieka zabijać. Może mu się cały świat zawalić, a on widzi, jak z jego serca wypływa radość, pokój, poczucie satysfakcji. Dlatego właśnie, że nastąpiło to coś, o czym mówi Jezus. Narodzenie z ducha poprzedzone narodzeniem z wody, czyli nawróceniem. Obyśmy my wszyscy tego doświadczali, tego osobistego odkrywania, o co chodzi w tej więzi człowieka z Bogiem. W końcu też na poziomie ducha byśmy mogli to oglądać, właśnie, że Bóg ożywił naszego ducha, byśmy mogli oglądać Królestwo Boże w nas, by, można powiedzieć tak obrazowo, by mocno w nas wiało, ale obyśmy też doświadczyli tego, że jak powiemy o tym ludziom wokół nas, że nic nie daje takiej satysfakcji jak samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Ewangelii i że sami tego doświadczyliśmy i doświadczamy, by ludzie przyszli do nas w dzień czy w nocy, jak Nikodem do Jezusa, chociaż ten go nie zapraszał. Piękny, gdyby można było tego doświadczać, tak? Że ludzie sami tego szukają. Trudno mi życzyć wam i sobie czegoś lepszego, by wielu ludzi wokół nas, w naszym otoczeniu, mogło znaleźć coś, czemu warto w dzisiejszych czasach ufać, na czym warto się oprzeć. W tym świecie, w którym co rusz nas ktoś o czymś zapewnia, że coś jest wspaniałe, ale potem okazuje się nieprawdą. Byśmy nie potrzebowali wyższej kultury bankowości, ale po prostu by to działanie Ducha Bożego w naszych sercach było wielkim świadectwem dla ludzi wokół nas.